naszym studio już jest obecny ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże, księży profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
A skoro biblista w naszym studio, to znaczy, że szukać będziemy Słowa Bożego. To audycja, która przygotowuje nas do spotkania z Bożym Słowem podczas niedzielnej liturgii mszy świętej. To będzie 17. niedziela zwykła rok C. I może już teraz sobie popatrzmy na poszczególne czytania, które będziemy słuchać, o których będziemy także słyszeć, które będziemy rozważać. Będzie to Księga Rodzaju, 18 rozdział, wersy od 20 do 32. Będzie to Psalm 138, a także drugi rozdział listu do Kolosan, wersy 12-14 i Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział, początek tego rozdziału do wersu 13. Ale żeby Bożą mocą to wszystko czynić, to najpierw przyzywajmy Bożego Ducha Świętego.
Dobrze, że rozpoczęliśmy nasze spotkanie wokół Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, 17. niedzielę zwykłą, modlitwą do Ducha Świętego. Zapraszamy teraz wszystkich radiosłuchaczy do tego, by otworzyć serca na działanie Bożego Słowa. Za chwilę medytacja, odczytanie tego Słowa, a potem zapraszamy wszystkich również do dzielenia się refleksją na tę właśnie niedzielę, refleksją nad Słowem Bożym na tę właśnie niedzielę.
Posłuchajmy Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrahama: głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10.
Przedmiot tej znanej stronicy Biblii, przedstawiającej dialog pomiędzy Abrahamem a Bogiem w odniesieniu do losu Sodomy i Gomory, ukazany został w śmiałej postawie patriarchy, który odważył się odwołać do sprawiedliwości Boga. I w odkryciu trwałej i zdecydowanej biedy, niewystarczalności człowieka. Dialog psychologicznie i składniowo został zbudowany na ciągle zmniejszającej się liczbie sprawiedliwych, proponowanej dla zatrzymania katastrofy mającej spaść na Sodomę i Gomorę. Dialog pomiędzy Abrahamem a Bogiem został podzielony na 6 części, odpowiednio do liczby proponowanych sprawiedliwych, którzy mieli się znaleźć w Sodomie. Wersety więc od 23 do 26 mówią o 50 sprawiedliwych. Kolejne 27, 28, o 45, 29, o 40, 30, o 30 właśnie i wreszcie 31, o 20 sprawiedliwych i ostatni werset, 32, mówi o 10 sprawiedliwych. Śmiałość Abrahama została podkreślona niemal w każdej jego wypowiedzi, typu: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Niepowodzenie prowadzonych przez Abrahama negocjacji zakończone zostało sądem Bożym, jak wiemy, w postaci kosmicznego kataklizmu, który spadł na dwa grzeszne miasta. Bóg będzie musiał wysłać na ziemię jedynego, prawdziwie sprawiedliwego, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, jak go nazwie Jan w pierwszym swoim liście, rozdział pierwszy, rozdział drugi, werset pierwszy. Wybawcę od nadchodzącego gniewu. Tak zaś nazwał go święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset dziesiąty.
Posłuchajmy psalmu 138. Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Zaprawdę Pan jest wzniosły, patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie. Wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Psalm ten w tradycji judaistycznej przypisywany był Dawidowi. Prawdopodobnie jednak powstał w epoce znacznie późniejszej. Hymn dziękczynny. Ten hymn rozpoczyna się osobistą pieśnią modlącego się człowieka. Intonuje ją pośród zgromadzenia w świątyni, albo przynajmniej przywołuje na pamięć świątynię na Syjonie, miejsce obecności Pana i Jego spotkania z ludem wiernych.
Posłuchajmy drugiego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Chrzest jest widziany przez Pawła jako nasz udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jednym z lepszych komentarzy do tego czytania, które usłyszeliśmy, można uznać 6 rozdział listu do Rzymian. Tam właśnie nasz udział w śmierci został wyrażony w czasie przeszłym. Umarliśmy z Chrystusem. Podczas gdy udział w zmartwychwstaniu został wyrażony wspólnotą z Chrystusem w przyszłości, z Nim również żyć będziemy. W liście do Kolosan, we fragmencie przed chwilą słyszanym, paralelizm tych dwóch zdarzeń jest jeszcze bardziej intensywny i zwarty, bo oba działania, i śmierć, i zmartwychwstanie zostały wyrażone w czasie przeszłym. Zatem w sakramencie chrztu rzeczywiście antycypujemy uprzedzamy niejako dzieło upodabniania się do Chrystusa, od początkowego zalążka aż po chwalebny blask ostatecznego zmartwychwstania. Ten fragment został zamknięty również hymnem, dość złożonym pod względem ideologii, treści. Celebruje się w nim zwycięstwo Krzyża Chrystusa, wyrażone w stylu dramatu z zastosowaniem oryginalnego słownictwa, w którym zostały wykorzystane zwroty i pojęcia o charakterze sądowniczym i militarnym. Dłużny zapis, który Chrystus skreśla i usuwa z drogi, przygwoździwszy do krzyża, to być może prawo mojżeszowe albo księga życia, w której Bóg zapisuje nasze grzechy.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeśli któregoś z was, ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub gdy go prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łukaszowa lekcja modlitwy rozpoczyna się wezwaniem Ojcze. Mateusz w tym miejscu ma znane nam doskonale Ojcze nasz, wyrażenie doskonale znane także w judaizmie. Łukaszowe Ojcze jest tłumaczeniem aramejskiego Abba, wezwania kierowanego do Ojca Niebieskiego. Pisał kiedyś znany biblista Joachim Jeremias, że znajdujemy się wobec czegoś nowego i nieznanego dotychczas, co przekracza granice judaizmu. Widzimy tu, kim naprawdę był historyczny Jezus. Człowiekiem, który mógł zwracać się do Boga niemal pieszczotliwym Abba i który czynił uczestnikami Królestwa Bożego grzeszników i celników, zezwalając im w pewnym sensie do powtórzenia tego jedynego w swoim rodzaju wezwania Abba, drogi Ojcze. Łukaszowa przypowieść, następująca po modlitwie Ojcze, krótsza i bardziej skondensowana niż Mateuszowa, jest niemal komentarzem do tejże modlitwy. Autor natchniony próbuje w niej określić postawę, z jaką modlący zwraca się do swojego Boga. W obrazie bliźniego, który znalazł się w potrzebie, poszerzonym bardzo wymownym fragmentem o rybach, wężach, jajku i chlebie, według realistycznego stylu Jezusa, nie tyle jest istotna wytrwałość w modlitwie, choć jest to element ważny i obecny, lecz pewność bycia wysłuchanym. Bóg jest tym przyjacielem, w stosunku do którego można się zwrócić z odwagą, ufnością i wolnością, jak do prawdziwego przyjaciela, pozostawiając za sobą wszelkie lęki, obawy, a nawet konwenanse. Z typologią Bóg – Ojciec wiąże się także typologia Bóg – Przyjaciel.
Profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak z Legnicy dzisiaj w naszym studio. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym gościem. Ksiądz profesor jest prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy i kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy, 56 południa, w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Przypomnę Państwu, że w najbliższą niedzielę mamy 17. niedzielę zwykłą, rok C. To cykl niedzielny ABC. I pierwsze czytanie to Księga Rodzaju, 18 rozdział, wersy od 20 do 32, Psalm 138, List do Kolosan, drugi rozdział, wersy 12 do 14 i Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział, wersy od 1 do 13. Radio Maryja, proszę.
A niech będzie Pański Jezus Maryja zawsze dziewica. Ja teraz dzwonię zawsze odnośnie modlitwy Ojcze Nasz.
Prosimy.
Tak, tak, słuchamy.
Tak. Szczęść Boże, mówi Czesław z Lublina. Więc według do modlitwy Ojcze Nasz. Więc według Mateusza 6,13 i nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego. Według świętego Łukasza 11,4 i odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto nam zawinił, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Natomiast my w Kościele odmawiamy i nie wódź nas na pokuszenie. Czy Pan Bóg ma nas skusić na pokuszenie? Poza tym Pan Jezus nas nauczy takiej modlitwy, więc wydaje mi się, że powinniśmy się tak modlić, jak nas Pan Jezus nauczył. Z Panem Bogiem, Dzień Boże.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No tak, spodziewałem się, że ten temat powróci nam w dzisiejszej audycji. Pojawi się ten temat. Otóż musimy pamiętać, że ta modlitwa, którą odmawiamy tradycyjnie po kilkakroć w ciągu dnia, również w liturgii godzin, również w liturgii mszy świętej, modlitwa Ojcze Nasz, jej tłumaczenie sięga czasów księdza Jakuba Wójka, to jest XVI wiek. I myślę, że warto o tym pamiętać, że to ten zwrot i nie wódź nas na pokuszenie, rozumiany współcześnie, był może nie zupełnie, ale dość mocno inaczej rozumiany właśnie w XVI wieku. I stąd pojawia się to określenie nie wódź nas na pokuszenie. I muszę powiedzieć, że zainspirowany jakiś czas temu przez księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z Wrocławia, podjąłem takie poszukiwanie na ten temat. Zresztą sam ksiądz biskup Andrzej dostarczył mi słowników XVI-wiecznej polszczyzny. I ciekawa definicja jest wodzenia na pokuszenie właśnie w tychże słownikach. Wodzić na pokuszenie to jest poddawać próbie. Również. A więc możemy powiedzieć, nie poddawaj nas takiej próbie, która skończy się dla nas źle, czyli nie wódź nas na pokuszenie, to są synonimy. To są zwroty niemal synonimiczne w XVI-wiecznej polszczyźnie. Myślę, że modlitwa uświęcona tradycją może być zmieniana, oczywiście zawsze może być zmieniona, bo przecież to jest tłumaczenie, to nie jest oryginalny tekst natchniony, ale trzeba to robić z daleko idącą ostrożnością. Myślę, że lepiej robić to z wielką ostrożnością, podejmując pogłębienie znaczenia pojęć greckich, które naprawdę oddadzą te treści natchnione, które są w tej modlitwie, której nas nauczył nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus. Myślę, że najważniejsze jest to, byśmy się modlili tą modlitwą, prawdziwie nią rozmawiali z Bogiem, a nie koniecznie koncentrowali się tylko na jej korygowaniu, naprawianiu, poprawianiu.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo.
Proszę bardzo.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże profesorowi.
Szczęść Boże.
Chciałbym się odnieść do tych czytań. W trakcie rozważań rozmyślałem i tak, jeśli się zaczyna to pierwsze czytanie od słów głośno się rozlega skarga na Sodomę, to sformułowanie dla mnie oznacza skalę grzechu sodomskiego. Jest on głośny, ale każdy grzech ciężki jest głośny. Jeżeli więc w rachunku sumienia zastanawiam się, czy mam grzech ciężki czy lekki, to mam lekki, bo ciężki głośno krzyczałby w moim sumieniu, dodam, właściwie ukształtowany. Druga myśl, która rodzi się na podstawie tego czytania, jest taka, że jeśli świat istnieje, to znaczy, że ocala go owych symbolicznych 10 sprawiedliwych, których Pan widzi. Trzecia myśl jest taka, że Bóg pozwala, abyśmy w sprawach trudnych wstawiali się u Niego, i nie ma u Boga czegoś takiego, co można by nazwać nieodwołalnym przeznaczeniem. Bowiem modlitwa ludu Bożego niejednokrotnie zmieniała bieg wydarzeń. A pośrednikiem we wszelkich błaganiach Bóg ustanowił swego Syna Jezusa Chrystusa, który poprzez swoją śmierć zaświadczył, że do końca nas umiłował. Ojciec jego ofiarę przyjął i może nie oczekuje od nas, żebyśmy aż umierali, ale na pewno oczekuje, abyśmy go do końca miłowali. I jednocześnie daje gwarancję, jeżeli ofiarował nam swego jedynego syna, to nie odmówi nam wszystkiego innego, o co w imię tego syna będziemy go prosić. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Panie Pawle, ja dopowiedziałbym tylko jedną rzecz. Rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak fatum, jak przeznaczenie, od którego nie można uciec. Jest w chrześcijaństwie tylko jedno przeznaczenie nieodwołalne. Człowiek jest przeznaczony do zbawienia, choć może tego zbawienia nie osiągnąć z własnej winy, ale to przeznaczenie ku zbawieniu jest w nas dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Amen, amen, amen.
Radio Maryja, halo.
No?
Proszę bardzo.
Jestem na antenie?
Słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Janusz z Łódnia Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałem nawiązać do czytania z listu do Kolosan i potem jeszcze przejść do pewnego prawidłowego.
Niestety, panie Januszu, ale połączenie zerwało. Proszę jeszcze raz spróbować, dobrze? Może się uda?
Świecie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego nam daj.
Radio Maria, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Jestem w Radio Maria?
Tam, gdzie pan dzwoni.
Przepraszam, mam złe połączenie, nie mogę się połączyć. Szczęść Boże, przepraszam.
Szczęść Boże.
Naszym winowajcą i nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego.
Radio Maryja, prosimy.
Jeszcze raz, Janusz z Południa Polski. Chodzi mi tutaj o czytanie drugie, czyli z listu do Kolosan. I na wstępie tego czytania usłyszymy, ja zacytuję. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. Co ciekawe, u świętego Pawła na początku listu do Galatów czytamy: Paweł apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, i tak dalej, i tak dalej. O ile z listu do Kolosan nie wynika to wprost, o tyle z listu do Galatów wynikałoby wprost, że Chrystus został wskrzeszony z martwych przez Boga Ojca. No a tymczasem wierzymy w to, że zmartwychwstał. Pytanie krótkie. Czy Jezus zmartwychwstał własną mocą, czy też został wskrzeszony z martwych przez Boga Ojca? Jak to wynika pośrednio z listu do Kolosan, a bezpośrednio z listu do Galatów? Dziękuję.
Tak, przede wszystkim dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono, odpowiedź na to pytanie umożliwi też troszeczkę szersze spojrzenie na sposób mówienia świętego Pawła na temat zmartwychwstania Chrystusa. Otóż, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, Chrystus jest Bogiem, miał moc zmartwychwstania własną mocą, bo jest Bogiem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast sposób mówienia o tym jest dla świętego Pawła jest charakterystyczne to, że posługuje się greckim czasownikiem egeiro, czyli podnosić, czyli wskrzeszać również. I podmiotem tego działania czyni Boga Ojca, jako że użyta zostaje strona bierna. Chrystus został wskrzeszony. Oczywiście jest to, fachowym językiem mówiąc, strona bierna, teologiczna, wskazująca na działanie samego Boga. Zadajemy sobie więc pytanie, dlaczego? Czyżby więc Jezus nie miał tej mocy, nie był prawdziwym Bogiem, że musiał go Ojciec wskrzeszać? Otóż nie. Koncepcja Pawła była taka, żeby pokazać, że w tych najistotniejszych momentach historii zbawienia działanie podejmowała cała Trójca Święta. Nie tylko jedna z osób, ale wszystkie osoby. A zatem to działanie ukierunkowane Trójcy, ukierunkowane na Syna, który powraca do życia po swojej śmierci na krzyżu, jest charakterystyczne dla całej Trójcy Świętej, wszystkich trzech osób. Natomiast obserwujemy też pewną ewolucję terminologiczną, także u świętego Pawła, dotyczącą właśnie zmartwychwstania, że widocznie pojawiły się już wtedy pewne herezje kwestionujące bóstwo Syna. Dlatego też Paweł zaczyna posługiwać się również określeniem zmartwychwstał. To bardzo dobrze widać, zwłaszcza w liście do Koryntian, słynny 15 rozdział, gdzie jest niemal traktat na temat zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania, jak tam Paweł operuje tymi dwoma pojęciami, czasownikiem egeiro, wskrzeszam, i rzeczownikiem anastazis, zmartwychwstanie. I jedno i drugie pojęcie odnosi zarówno do Chrystusa, jak i do przyszłego zmartwychwstania wiernych.
Dziękuję i czekamy jeszcze na telefony do naszego gościa. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak jest dzisiaj w studiu. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja się chciałam zapytać w jednej sprawie, bo poruszana była taka krótka kwestia, że chrześcijaństwo nie ma przeznaczenia, prawda? Ja mam taką osobistą sprawę, że nie chciałabym za dużo mówić, ale mam osoby, z którym w ten sposób żyją i są chrześcijaninami, tak pojmują, że na przykład czas śmierci człowieka to jest takie przeznaczenie, bo mieli taką sytuację w życiu, że ta osoba na przykład uniknęła tego samego dnia, jakby miała sen, że on zwiastował, że umrze i nawet, no nie wiem, próbowała tego uniknąć, a jednak tak się stało. I teraz jest taka wiara, że to, no jeżeli jest takie przeznaczenie, choćby się nawet tam, no nie wiem, coś i starało, i modliło, to jest takie przeznaczenie, że jak ma być koniec, to jest zaplanowane kiedy. Chciałabym jakiś argument, mądry argument, żeby, no jakby... zacieść pewną wątpliwość, albo może właśnie naprowadzić na coś. Jeżeli dobrze myślę, to proszę o jakiś komentarz i choćby dwa zdania na pomoc.
Dobrze. Dziękujemy, tak, bo rzeczywiście w potocznym języku często się mówi, że w życiu życie człowieka jest już zapisane i Pan Bóg wie dokładnie, kiedy się rodzimy, jak będziemy żyli, kiedy umrzemy, ale nie ma czegoś takiego jak ślepe przeznaczenie, czyli ślepe fatum, że od nas nic nie zależy, jak dalej nasze życie się będzie toczyło. Otóż zależy. I właśnie dzięki temu, nie tylko dzięki temu, że zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, ale również dzięki temu, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa, od nas zależy, czy wejdziemy na drogę odkupienia i zbawienia, czy też nie. I mówić na temat tego, że ktoś umiera, bo to mu zostało przeznaczone, chyba nie jest właściwym rozumowaniem, bo to wynika z natury rzeczy, że człowiek się urodził i umrze. Po prostu tak jest. No, chyba że nas zastanie paruzja za naszego życia. Wtedy możemy dyskutować o tym, co z nami będzie dalej. Ale myślę, że bardziej właściwie jest mówić o ludzkim życiu jako o pewnym Bożym planie dla nas. Bóg ma dla nas pewien plan. Plan, który ma nas doprowadzić do zbawienia. I teraz albo my się włączymy w ten plan i pójdziemy tą drogą, którą Pan Bóg nam przeznacza, Pan Bóg nam daje, albo się od tej drogi odwrócimy i nie zrealizujemy naszego powołania. Wtedy możemy zadać sobie pytanie, czy będziemy ludźmi szczęśliwymi. Czy może wręcz przeciwnie. A zatem bardziej o przeznaczeniu ludzkiego życia powinniśmy mówić o planie, który Pan Bóg ma dla nas.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Podkarpacia, z Mielca. Chciałbym nawiązać do pierwszego czytania z Księgi Rodzaju. I ksiądz profesor powiedział, że Jezus Chrystus był tym jedynym, na którego wreszcie doczekał się Bóg, by zbawić świat. I ja chciałbym dodać, że wydaje mi się, że każdy z nas, chrześcijan, też ma takie powołanie, taki obowiązek, żeby być tym, który jest dla tego świata, właśnie naśladując Jezusa, takim właśnie jedynym, który też jako sprawiedliwy zbawia, znaczy nie tyle zbawia, co jest powodem do tego, żeby Bóg zbawiał świat. I tak spróbuję biblijnie to podbudować. Wydaje mi się, że w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana powołanie Natanaela, Chrystus mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Ja tak odbieram to zdanie jako właśnie takie, tak jakby właśnie Jezus odnalazł tego jednego sprawiedliwego, no nie jedynego, ale no jednego ze sprawiedliwych. I z kolei w psalmie, początek psalmu 32 mówi, szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć, szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się postęp. I te słowa psalmu, one wyjaśniają dla mnie to właśnie, że oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Nie ma podstępu, bo grzechy jego zostały mu wybaczone, czyli Jezus, zbawiając świat, dał nam sakrament pokuty i w sakramencie spowiedzi możemy się oczyszczać i być tymi sprawiedliwymi, którzy mogą być właśnie, naśladując Chrystusa, możemy być dla świata sprawiedliwymi. Ja przełączę się na biur. Proszę o słowo komentarza do tego mojego rozważania. Bóg zapłać.
Dziękujemy Panie Marku za tą refleksję. Rzeczywiście każdy chrześcijanin posiada unikalny dar, jest unikalną osobą, jedyną w swoim rodzaju, mogącą być znakiem Bożego działania w świecie. Ale wszystko to, tak jak trafnie pan zauważył, panie Marku, że wszystko to dzieje się dzięki temu, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa. Tylko dzięki temu, że ten dar został nam dany w chrzcie, o czym zresztą była mowa również w dzisiejszych rozważaniach, to dzięki temu możemy się stać takim znakiem, tym jedynym, sprawiedliwym, dzięki któremu będzie ocalony świat, ocalona nasza przestrzeń wokół.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, ksiądz właśnie powiedział, że nie można rozdzielać trójjedynego Boga. Cóż to za różnica, proszę księdza, wzywanie Ducha Świętego, a wzywanie Chrystusa? Nie jest to jedno i to samo? Przecież w Duchu Świętym objawia się Ojciec i Syn.
Oczywiście.
Tyle, dzięki.
Oczywiście, pani Renato. Właśnie dlatego powiedziałem, że Bóg jest jeden w działaniu. I osoby boskie, oczywiście, my mówimy o tym, że był czas Boga Stworzyciela, był czas Chrystusa Odkupiciela, teraz jest czas Ducha Świętego Uświęciciela, ale to jest takie akademickie rozdzielanie. Bóg jest jeden w działaniu. Oczywiście trzy osoby boskie mają swoją charakterystykę i pozostają ze sobą w określonych relacjach. Ja tu nie chciał wchodzić w takie dyskusje stricte teologiczne. Chodzi o to, że Paweł, bo tu do tego pani, jak sądzę, nawiązywała, chciał pokazać, że Bóg jest jeden w działaniu, które dotyczy zbawczego planu, realizacji zbawczego planu, który ma dla człowieka.
Radio Maria, halo.
Dzień dobry.
Dzień.
Mogę powiedzieć na antenie?
Tak, prosimy.
Dzień dobry, mam na imię Jan. Ja chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o modlitwę Ojcze Nasz, to ona jest tak ułożona, że ją może powiedzieć, odmawiać każdy. I muzułmanin, i Żyd starotestamentalny, każdy, nie? ja ją odmawiam w liczbie pojedynczej, nie? Na przykład, odpuść mi Panie mojej winy, jako ja odpuszczam moim winowajcom, bo ja zakładam, jak mówię, odmawiam sam, nie? Bo ja zakładam, że ja jestem grzesznikiem, ja wiem, że jestem grzesznikiem, ja zakładam, że Ty jesteś właśnie święty, dlatego ja to mówię właśnie w liczbie pojedynczej. Jeszcze parę zdań o tym pierwszym czytaniu, no pamiętamy, nie? Abraham targuje się z Panem Bogiem o Sodomę, nie? W ramach 50 sprawiedliwych, 30 sprawiedliwych. No i ten Żyd, ten Bóg starotestamentalny, to można powiedzieć, jest taki jak my, tylko ma o wiele potężniejszą moc, ale jest taki logiczny, nie? Zgrzeszyłeś, no to kara, żyjesz dobrze, no to kara, piekło, żyjesz porządnie, no to pójdziesz do nieba. On jest logiczny, jest przewidywalny, nie? A do czasu, a przyszedł właśnie mąż doskonale sprawiedliwy. No i Pan Jezus powiedział, ja pochodzę od Ojca, przyszedłem od Ojca. Ja najlepiej wiem, jaki jest Ojciec. I zawsze nam Ojca objawiać swoich przypowieści. Na przykład w przypowieści o pracownikach najemnych. Pracowałeś od świtu do nocy, dostajesz denara, ty pracowałeś godzinę, dostajesz denara, ty nie pracowałeś, dostaniesz też denara, nie? Albo w tych przypowieści o dzierżawcach. Ja na końcu wysyła Pan Jezus swojego syna. Oni go zabijają. To ten Bóg objawiony nam przez Pana Jezusa, dla właśnie starotestamentalny czy dla muzułmana, to jest głupi. To jest głupi, no nierozsądny. Co ty robisz? Płacisz wszystkim to samo, syna wysyła zamiast swoje sługi wysłać, żeby odzyskali. To taki Bóg jest naprawdę najzwyczajniejszy. A jest Golgota, ostateczne objawienie się Pana Boga, to jest dla nich w ogóle nie do przyjęcia. To jest głupota nad głupotami. A cóż to jest Golgota, nie? Dlaczego oni tego nie mogą pojąć? Otóż Golgota to jest właśnie ostateczne objawienie się Pana Boga. To jest właśnie nocy Golgoty, to wszyscy mamy życie wieczne. Wszyscy, ja tak to interpretuję. Wszyscy mamy życie wieczne. Piekła nie ma, szatana nie ma, grzechu, tej grzechu nie ma. Są tylko złe czyny. Są tylko złe czyny, no jako efekt fali, bo szatan też miał swoje żarna i one też plonują. Ale z mocy Golgoty wszyscy mamy życie wieczne. Tylko Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy cierpią dla mojego imienia, czyli błogosławieni ci, którzy żyją według zakonu, który zostawiłem dla swojego Kościoła, bo oni otrzymają nagrodę obfitą. I właśnie dla wyznawców Jezusa Chrystusa chodzi właśnie o nagrodę, o tą nagrodę obfitą chodzi. Nie? To jest właśnie, ja tak przynajmniej pojmuję nauczanie Pana Jezusa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście, nic dodać, nic ująć. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą uniwersalną, dodajmy jedyną, która została nam pozostawiona przez Jezusa Chrystusa, a zatem no módlmy się nią po prostu.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, może ojcowie wiedzą, jak przekonać ludzi, którzy twierdzą, że nauka mówi i niby ma dowody, że Boga nie ma, Bóg nie istnieje. I są zatwardziali w tym. To tyle. Czy jest jakiś sposób na przekonanie tych ludzi?
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Jeżeli argumenty nie skutkują, pozostaje zawsze modlitwa. Ale ja mogę powiedzieć o jednym zdarzeniu, które miało miejsce, kiedy jeszcze byłem klerykiem we Wrocławiu i słuchałem wykładu jednego z wybitnych matematyków wrocławskich, który mówił o różnego rodzaju kwestiach dotyczących matematyki. Mnie matematyka zawsze pasjonowała, więc chętnie chodziłem również jako kleryk na takie wykłady. I w pewnym momencie, co mnie zaszokowało niesamowicie, kiedy mówił o limesach, czyli o granicach, i zdefiniował jeden limes i zakończył swój wykład stwierdzeniem, a dalej to już jest tylko Bóg. Bo ja nie wiem, co tam dalej jest w matematyce. A zatem myślę, że to tylko od otwartości naszego umysłu zależy, czy w nauce nauka pozwoli nam odnaleźć Boga. Jeżeli zapieczemy się w naszym szkiełku i oku, to będziemy widzieli tylko siebie. Natomiast jeśli będziemy ludźmi otwartego umysłu, serca i ducha, to z pewnością będziemy potrafili uprawiać i naukę, i tę naukę w sensie przyrodniczym, i tę naukę w sensie trochę bardziej filozoficznym, i będziemy potrafili odnajdywać w nauce przyrodniczej, ślady obecności Boga.
Prosimy, Radio Maryja. Halo? Nie słychać, może tutaj prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Zapraszamy.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam, króciutko podzielę się, mam taką, po też nie mogłam jakoś się długo zrozumieć Trójcy Świętej i od jakiegoś czasu przy modlitwie Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Dotarło do mnie, że to tutaj zmiłuj się, nie zmiłujcie się, zmiłuj się nad nami. Nad nami. Jest, dokładam sobie do, w myślach dokładam sobie Święty Boże Ojcze, Święty Mocny Jezu Chryste, Święty i Nieśmiertelny Duchu Boży, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. I ogarnęłam to trójjedyny Boże, tak, to określenie. Czyli działanie Boga, działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego jest jednocześnie. A wyszczególniamy, do Ojca modlimy się do Jezusa naszego Pana, Zbawiciela, modlimy się do Ducha Świętego, ale w tej każdej świętości jest trójjedyny Bóg. Tym się chciałam podzielić. Szczęść Boże, dziękuję, pozdrawiam, Teresa.
Dziękujemy bardzo za te refleksje. No rzeczywiście, to nasze odkrywanie Trójcy Świętej może dokonywać się, mówiąc tak dość kolokwialnie, na kolanach, przez modlitwę. Trójcy Świętej z pewnością nie zrozumiemy, tylko dokonując analizy teologicznej, tekstów biblijnych, czy podejmując jakąś refleksję teologiczną w sensie dogmatycznym. Trójcę Świętą zrozumiemy przede wszystkim wiarą. I to jest chyba droga, która powinna nas, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, przekonywać do takiego właśnie działania.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Teresa, dzwonię zwykle ze Starachowic, dzisiaj z ziemi radomskiej. Ja tylko króciutko chciałam powiedzieć, ja za cienka jestem na jakieś intelektualne rozważania. Trójcę Świętą przyjmuję jako oczywistość. Natomiast chciałam krótko powiedzieć, jak ja sobie radzę, bo pani tu w poprzednim jeszcze telefonie miała pytanie. Ja sobie radzę dziecinnie z argumentami na temat, że nie ma Boga. Podaję jeden przykład mojego doświadczenia Boga. Wysłuchanej modlitwy albo niewysłuchanej modlitwy, co wyszło mi na dobre. No więc tak, no ja wzorem swojej patronki taką mam wiarę naiwną. Nie wdaję się specjalnie w dyskusje intelektualne, bo bym padła. Po prostu podaję przykład, jak doświadczam Boga. I tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo pani Tereso. No ja może skoryguję pani Tereso. Nie wiara naiwna, ale taka wiara prosta. Prostota wiary. To jest skarb, powiem szczerze. To jest skarb. No i dziękuję za to dopowiedzenie. Świadectwo. Świadectwo to jest coś najlepszego do pokazania tego, że Bóg istnieje. Jeśli ja jestem człowiekiem radosnym, szczęśliwym, widzę Jego działanie w moim życiu, mówię o tym, pokazuję to. I to jest dowód na Jego istnienie.
Podsumujmy, księże profesorze, już to spotkanie, te wszystkie telefony.
No, bardzo dziękuję za te wszystkie telefony. Widać, że one tak koncentrowały się na wokół takich kilku głównych tematów. Zaczęliśmy od modlitwy Ojcze Nasz i od tej treści tej modlitwy. Nad tym nie chciałbym się tutaj zatrzymywać, zresztą może będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać i w szerszym gronie. Ale widać było, że skupialiśmy się bardzo mocno w naszej refleksji nad działaniem Trójcy Świętej, zwłaszcza w tym decydującym momencie dla nas historii zbawienia, jakim było odkupienie. Odkupienie przez śmierć i zmartwychwstanie. I tutaj chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że my mamy udział w tym dziele Ojca, Syna, Ducha dzięki sakramentowi chrztu. To w nim umarliśmy dla grzechu i w nim zmartwychwstaliśmy do życia.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Był naszym gościem. Dziękuję, księże
profesorze. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim spokojnych, radosnych wakacji z Panem Bogiem.